Więc zapraszam wszystkich na ten chodnik tu między filarami, widzów, uczestników. I za chwilę rozpoczniemy naszą dzisiejszą akcję artystyczną.
Pytam więc, kim jesteś?
Ale o co pytasz?
Gdzie się urodziłeś?
Urodziłem się na Ukrainie.
Z jakich rodziców?
Moja matka była Polką, ojciec Polakiem.
Czym się zajmujesz?
Piszę prozę, eseje, dramaty i wiersze.
Powiedz mi, czego się boisz?
Samotności. Boję się być sam i umrzeć sam.
Przed chwilą odsłanialiśmy mural, który przedstawia rozmowę Jarosława Iwaszkiewicza z jego partnerem, który pochodził ze Szczecina. Myślę, że najbardziej czujemy się osamotnieni, kiedy jesteśmy młodzi, bo myślimy, że nie ma takich osób jak my. Myślimy, że jesteśmy jedyni tacy. Czujemy się inni niż wszyscy w szkołach, w jakichś innych grupach. I dlatego działam. Jesteśmy bardzo różnymi ludźmi w bardzo różnych wieku, ale robimy wszystko, żeby ci ludzie nie byli osamotnieni, tak jak my kiedyś byliśmy.
Nie bądź aż tak smutny, aż tak samotny. Kocham Jerzego, bo jestem gejem.
Być społecznikiem. Ojej, to się chyba zaczęło od w ogóle edukacji na wiedzy o społeczeństwie, że my jako społeczeństwo tworzymy pewną taką polską rodzinę i ta Rzeczpospolita jest pospolita, bo ona jest wspólna i że my wszyscy musimy o nią dbać. I nie wiem, skąd się to bierze, ale po prostu od zawsze pamiętam, że uważałem nasz kraj i nasze społeczeństwo za taki wspólny dom, o który wszyscy muszą dbać. I w pewnym momencie, jak się zauważa, że w tym domu mieszka 40 milionów ludzi i są grupy, które niszczą dorobek całej tej rodziny, całej tej społeczności, naszej historii, no to człowiek się po prostu chyba tak irytuje, że postanawia coś z tym zrobić. No ja jestem aktywistą głównie skierowanym w mniejszości, też w dyskryminowane kobiety, osoby z niepełnosprawnością, czy w jakieś osoby w mniejszościach etnicznych. Ta Polska jest różnorodna i ta różnorodność daje nam ogromną szansę na rozwój jako społeczeństwa, jako kraju. Studiuję ratownictwo medyczne, to myślę, że od zawsze we mnie była taka myśl, że to ludzkie życie jest najważniejsze i że nie mogę tylko biernie się jemu przyglądać, ale muszę je chronić i je ratować. I takimi zasadami się kierowałem od zawsze, więc ta myśl o ratownictwie była dość naturalna. Ja pochodzę z bardzo małej miejscowości, która sobie liczy 700 mieszkańców około. Wieś pracownicza, która powstała przy zakładzie pracy dużym, przy elektrowni Turów. Tam się też urodziłem, tam miałem pierwszych przyjaciół, tam chodziłem do szkoły podstawowej, do przedszkola. Później wyjechałem do Bogatyni, do gimnazjum, a później na północ 40 km do liceum, do Zgorzelca. I generalnie tamta okolica to jest miejsce, z którego pochodzę.
Kiedy pan zauważył, że z tą pana optyką na płeć przeciwną jest coś nie tak?
I ja to wiedziałem od zawsze, odkąd tylko człowiek myśli o jakichś romantycznych relacjach z ludźmi. Kiedy się one pojawiają w filmach, serialach, widzi się to w telewizji, widzi się szczęśliwe pary na okładkach gazet. W pewnym momencie się zastanawia człowiek, a co ze mną? Czy ja też będę miał taką przyszłość? Czy to jest to, czego ja chcę od życia? Dla mnie to było takie niepewne, że ja nie wiedziałem, czy na pewno chcę tego właśnie. I faktycznie od tam gdzieś w podstawówce, to jak wszyscy chłopcy mówią o dziewczynach coś, albo tam je zaczepiają, albo się w nich podkochują, no to faktycznie się to naśladuje. Ale kiedy kończyłem podstawówkę i miałem 13 lat, to stwierdziłem, że no koniec udawania, bo to nie jest moja bajka. I że poziom zaangażowania moich kolegów przewyższa mój, i to kilkukrotnie. Więc zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak jest. I też miałem taką myśl w głowie, czy oni udają, tak jak ja, że ich to aż tak interesuje. Bo jak oni mnie pytali, to ja też tam coś odpowiadałem, że no ta jedna czy inna, czy druga koleżanka mi się podoba, ale no, to nie była prawda. To było takie wyuczone, to było takie naśladownictwo tego, co oni mówią. I się zastanawiałem, czy wszyscy tak udają wokół mnie, czy tylko ja. Ja byłem w ciężkim szoku, bo kiedy moi koledzy mi opowiadali o tych dziewczynach, to ja tam raczej patrzyłem na nich, niż słuchałem tego, co oni mają do powiedzenia o moich koleżankach. No i w pewnym momencie człowiek po prostu zdaje sobie z tego sprawę i z dnia na dzień uświadamia sobie, że no ja nie jestem jak wszyscy inni. Ja nie myślę tak jak oni. I mnie nie czeka ta sama przyszłość, co ich. I wtedy najpierw jest taka ulga, że człowiek sobie to uświadomił, a później nagle zalewa nas fala strachu, że co teraz? Że nikt się nie może o tym dowiedzieć, że to będzie tajemnica, którą będziemy trzymać do grobu, że to będzie tylko i wyłącznie informacja, z którą będę się dzielić sam ze sobą i nikt o tym się nigdy nie dowie. Jedni potrafią tą informację w sobie trzymać i ją chować i potrafią faktycznie siebie oszukiwać przede wszystkim, a inni nie. Ja byłem tą osobą, która nie potrafiła ani oszukiwać siebie, ani innych. Już 2 lata później potrzebowałem to powiedzieć moim bliskim. I wtedy wyszedłem z szafy i powiedziałem mojej rodzinie i bliskim, że jestem gejem. Po tym etapie już było tylko lepiej, bo kiedy człowiek żyje ze sobą w prawdzie, to jest szczęśliwszy, jest lżejszy, nie ma nic do ukrycia, więc nie nosi ze sobą takiego bagażu, który go osłabia, obciąża, spowalnia. Od tego momentu wszystko wydaje się mieć znowu jakiś sens, jakiś cel. Najpierw powiedziałem mojej mamie. Moja mama od zawsze była wspierająca i mówiła mi, że mogę kochać kogo chcę. Więc kiedy wyautowałem się przed nią, to reakcja była taka, jakiej się spodziewałem. Mama mnie zaakceptowała i powiedziała, że to nieważne, że i tak będzie mnie kochać i zawsze akceptować i że jej miłość jest bezwarunkowa. Później miałem trudność, żeby powiedzieć mojej siostrze starszej i mojemu tacie. Siostra przyjęła to tak dość neutralnie. Powiedziała, że w sumie to nie do końca to rozumie, ale że to jej nie przeszkadza. No, z tatą był problem, bo tato był tym czynnikiem homofobicznym w moim domu i zawsze powtarzał, że no, to nie jest normalne, że osoby homoseksualne nie powinny mieć wszystkich praw i że nie są równymi współobywatelami. Więc powiedzieć mu było bardzo trudno, a kiedy to zrobiłem, to nie przyjął tego najlepiej. Nie odzywaliśmy się do siebie przez kilka dni. No nie wiedziałem, jak z taką sytuacją sobie poradzić, bo ja nie byłem jeszcze gotowy na takie konflikty w relacjach z rodzicami. Pomogła moja mama, trochę mu przetłumaczyła, co to znaczy dla mnie i co to znaczy dla mojej przyszłości i w ogóle dla reszty naszej rodziny i reszty historii naszej rodziny. No i po kilku dniach przyszedł do mnie i ze mną porozmawiał na ten temat. Ja mu wytłumaczyłem, że tak jest, tak czuję, że to jest normalne. On zadawał takie naturalne pytania, które tam chyba zadaje każdy rodzic, czy na pewno, czy się nie naoglądałem przypadkiem czegoś w internecie, czy to jest jakaś moda, czy ktoś mnie do tego przekonał, czy ktoś mi wymówił, że tak jest. Kiedy odpowiedziałem mu na te wszystkie pytania, że to jest naturalne i że jestem tego pewien i że to się nie zmieni, to przyjął to jako, że okej, ale że on będzie musiał to przetrawić, przepracować to i że to nie będzie dla niego najłatwiejsze. Mój tato jest kierowcą i mechanikiem w tym zakładzie pracy w kopalni, a moja mama prowadzi sklep na terenie elektrowni i oni mają skończoną edukację podstawową, ewentualnie zawodową. Więc ja nie oczekiwałem od nich, że oni będą wszystko rozumieć i też nie oczekiwałem, że to będzie dla nich coś, z czym mieli wcześniej jakieś doświadczenia, bo oni z tej miejscowości też nigdy nie wyjechali i przez całe życie tam mieszkali i całą tą heteronormatywność, chłonęli. Nawet się nie spodziewali, że mogą mieć syna geja, więc no naprawdę oni nie mieli styczności z tym. Więc ja nie mam szczęścia do super wykształconej rodziny, tylko do super kochającej i akceptującej rodziny. I do tego nie potrzeba studiów magisterskich i doktoratu z socjologii, żeby akceptować swoje dziecko, tylko potrzeba wykrztusić z siebie bezwarunkową miłość i akceptację. To może zrobić każdy. Pierwsza myśl, jak się tylko uświadomi, że jest się innym, no to się myśli, dlaczego ja? Dlaczego mnie to spotkało? No i ja pytałem różnych stwórców, i tych judaistycznych, i tych chrześcijańskich, nawet potwora spaghetti pytałem, ale żaden nie odpowiedział. Ja dalej jestem bez odpowiedzi na to pytanie, ale pojawia się ta myśl, dlaczego ja? Co zrobiłem źle? Czy źle mnie wychowali rodzice? Czy ja sobie coś wkręciłem? Czy ja jestem nienormalny? I zaczynam się porównywać do właśnie ludzi chorych, albo ludzi, którzy urodzili się z niepełnosprawnością. Nie trzeba być osobą LGBT, żeby zadawać sobie takie pytanie, tylko po prostu jeśli odstajemy od społeczności, w której się wychowujemy, to pytamy siebie i stwórcy, dlaczego my i dlaczego to nas spotkała ta trudność.
Pan ma dopiero 21 lat, więc nie wiem, jak to jest z myśleniem tak całkiem serio o swojej przyszłości.
W każdej rodzinie jest tak samo. Ja od zawsze słuchałem, a kiedy przyprowadzisz jakąś koleżankę, a kiedy to, a kiedy ślub, a czy komuś, ktoś ci się podoba, z kim się spotykasz. No ja miałem wtedy 15 lat, to mogłem jeszcze mówić, że jestem jeszcze młody, że się skupiam na nauce, że skupiam się na szkole i tak dalej. Tam coś tam sobie, te takie małe kłamstewska tworzyć, żeby tam oni się odczepiali. No kiedy ja powiedziałem tacie, no to były lata ciężkiej edukacji go i ja przez 5 lat, aż wyjechałem na studia w domu, no musiałem jakby prowadzić na nim terapię konwersyjną, antyhomofobiczną, edukacyjną i antydyskryminacyjną, żeby mój tato w końcu zrozumiał, o co w tym wszystkim chodzi. I faktycznie tak było. Ja przygotowałem materiały, ja mu robiłem wykłady przynajmniej raz w tygodniu na ten temat. Za każdym razem, gdy się taki pojawiał temat, to ja się odzywałem. Kiedy przy stole, przy obiedzie rzucił coś homofobicznego, to ja go od razu prostowałem. I ja miałem 15 lat i ja musiałem po prostu wychować mojego tatę z homofobicznego na przynajmniej niehomofobicznego. Już nie mówię o jakiejś akceptacji czy totalnym zrozumieniu. Naprawdę włożyłem ogrom pracy razem z moją mamą, żeby go trochę wychować. I żeby on też nie był nieszczęśliwy. No bo ja też to rozumiałem, że no, mieszka się w takiej małej miejscowości, na końcu świata i jedyne co się widzi to pracę i dom, ewentualnie tam jakieś okolice, gdzie tam są góry izerskie i ludzie raczej tam odpoczywają w naturze. No ja też rozumiałem, że ja nie mogę mu powiedzieć, że jesteś głupi i tego nie rozumiesz i mnie to nie obchodzi i masz to zrozumieć, kropka. Bo to jest też wykluczenie i to jest też odrzucenie wtedy rodzica. Bo to jest bardzo trudne. Mówić o tym i edukować innych to jest najtrudniejsza praca. Bo jeszcze powiedzieć, że jestem gejem i zrób z tym, co chcesz, a jeśli mnie nie akceptujesz, to się wyprowadzę i koniec naszej relacji, to jest najłatwiejsze. To może zrobić każdy. Żeby odrzucić kogoś jest bardzo łatwo. Ale żeby spróbować odbudować tą zniszczoną relację tym jednym wydarzeniem, które jest istotne i musiało się wydarzyć tak czy owak, To jest najtrudniejsze i to jest ogrom pracy. I ja wiedziałem, że nie chcę stracić żadnej relacji. Jakby ja walczyłem o te relacje, ja walczyłem o relacje z moim tatą, no to mój tato miał podejście, że dobra, on jeszcze jakoś to zniesie, ale nie mówimy nikomu więcej. I największa obawa z jego strony była, że a co ludzie powiedzą? I ona wynikała chyba trochę z troski o mnie, a trochę ze strachu i wstydu, no bo faktycznie on się bał, że ludzie w tak małej miejscowości mnie zlinczują. Że dojdzie do ostracyzmu po prostu, że no ludzie tego nie zrozumieją, no bo faktycznie no przecież on te myśli, te wszystkie takie podejście homofobiczne, no to on przecież wyciągnął z tej miejscowości, no nie? Z tej małej społeczności. On sobie przecież tego nie wymyśli, nikt się nie rodzi homofobem. No, więc to było trudne. Właśnie najgorzej miało być z dziadkami, więc zaczęliśmy od jakiejś takiej rodziny, która jest tam jego rówieśnikami, czyli od jego braci na przykład. I on się bardzo tego obawiał, ale się okazało, że jego brat totalnie mnie zaakceptował i nie miał z tym problemu. Ale z dziadkami od strony taty był problem. I Kiedy ja już wyjechałem na studia, pojechaliśmy ze stowarzyszeniem Grupą Stonewall w trasę edukacyjną po Polsce, Letnia Akademia Równości. No to jeździliśmy po małych miejscowościach. Byliśmy w Świdnicy i tam mieliśmy akcję edukacyjną, rozdawaliśmy ulotki i tam przyjechali odwiedzić mnie moi rodzice, zobaczyć jak sobie radzimy. I zebrała się też grupa homofobów, którzy tam krzyczeli hasła typu zakaz pedałowania, że tam jesteśmy zbożeńcami, pedofilami i takie typowe hasła. Moi rodzice nigdy nie widzieli tego na żywo i nie spotkali z taką bezpośrednią homofobią i agresją. No. I mój tato, obserwując mnie, jak ja tam sobie rozdaję te ulotki i dyskutuję z tymi homofobami i ludzie krzyczą mi w twarz, że nie ma tu dla mnie miejsca i żebym zdechł i że w ogóle jesteśmy nienormalni, jesteśmy dewiantami, a ja z uśmiechem daję im ulotkę o tym, że jesteśmy ludźmi, nie ideologią, to mój tato powiedział, że jemu było wstyd, że wychował tak odważnego syna, a on totalnie nie ma w sobie ani grama odwagi, żeby powiedzieć swoim rodzicom i prawdy o mnie. I go tak poruszyło to, że wrócił do domu i poszedł do swojego ojca i mu powiedział i wyszedł z szafy przed swoim ojcem, moim dziadkiem, cały po prostu w nerwach i był przerażony w ogóle tym spotkaniem. I okazało się, że dziadkowie nie mają żadnego problemu z tym. Mój dziadek jest totalnie akceptujący i jeszcze tego samego dnia do mnie zadzwonił, kiedy my wracaliśmy i powiedział, że dowiedział się, tato mój powiedział mu, że jestem gejem i że to ukrywałem i on powiedział, że niepotrzebnie i że oni mnie z babcią dalej kochają i nie mają żadnego problemu z tym i że dziwią się, że nie powiedziałem im wcześniej.
A czy pan myśli, że mówili prawdę, że ci wszyscy wujkowie, cioci, czy oni rzeczywiście nie mają z tym problemu? Czy to jest takie po prostu rodzinne zaopiekowanie się. Ale gdyby mieli konfrontować się z zupełnie obcymi osobami, czy im byłoby równie lekko, czy łatwo?
Tak szczerze, to nie wiem, co oni tak naprawdę myślą. I to są tylko moje osobiste doświadczenia. Chociaż odkąd zadeklarowali się jako osoby akceptujące mnie, no to ja widzę na ich mediach społecznościowych, że kiedy dzieje się coś homofobicznego w naszym kraju albo odbywa się jakiś marsz równości, to oni faktycznie publicznie piszą, że stoją za nami i że nas akceptują i uważają, że to nasi przeciwnicy nie mają racji, co jest cywilnym aktem odwagi, bo oni przed swoimi znajomymi to piszą. To jest trudno określić, czy naprawdę ci ludzie mnie akceptują, ale nigdy też echem do mnie nie wróciło, żeby oni mi mówili jedną, a reszcie rodziny co innego. Jak się outuję jako gej w miejscowości, gdzie mieszka 700 osób, to jestem miejscowym celebrytą. Jestem tym gejem z tej miejscowości, od tej rodziny. Więc ja już nie mam imienia, ja już nie mam tożsamości.
Do tej pory był pan Łukaszem, tak? A teraz już nie.
Tak. Do pewnego momentu byłem Łukaszem, a później jestem tym gejem z tamtej ulicy. Sensacja po prostu. Ktoś jest gejem, no nie? Moja rodzina tego nie wypierała, jak ktoś o to pytał. Te reakcje nie były takie agresywne jakieś, tylko raczej to były takie uprzedzenia i stereotypy. A ja w telewizji słyszałem, że oni to są jacyś zboczeni. Albo a ja tam słyszałem, że oni to tam chcą przywilejów. Osoby się po prostu odwracają, przestają rozmawiać, nie patrzą na mnie, boją się, że czymś ich zarażę. Trzymają dystans społeczny w sklepie ode mnie. Albo jak mówią mi cześć, to tak tylko ukradkiem i uciekają. Jestem postrachem w tej miejscowości po prostu. Ja się czuję jak jakaś taka postać mistyczna, jakaś taka wielka stopa. Wszyscy się na mnie gapią, ale nikt nie podejdzie. Tym się nie da zarazić. To się nie przenosi drogą kropelkową, ani żadną inną. Nie ma jednego genu, a na to składa się wiele czynników. To tak jak ze szczepionką na koronawirusa. I trudno jest ją stworzyć i tak samo trudno jest wybadać, co tak naprawdę powoduje homoseksualizm.
A jakie reakcje to budzi w panu?
Ci ludzie, nagle dorośli, czy nawet starsi ludzie, których uważam za jakieś poważne osoby,
które znają pana od dziecka,
tak, znają mnie od dziecka, nagle oni uciekają w popłochu przede mną. Nikt nie wie, jak się tak naprawdę zachować. O czym mówić, a o czym nie mówić. A co jest tabu, a co można mówić wprost. I to wynika przede wszystkim z braku edukacji. No bo nikt tym ludziom tego nie powiedział, ja im się nie dziwię. Gdyby wylądował w tej miejscowości statek Marsjan, to oni by potraktowali ich tak jak mnie, no bo oni wiedzą o ludziach z innej planety tyle, co o gejach. Ja jestem obcy.
Panie obcy, to niech pan mi powie tak naprawdę, jaki pan jest. Czym pan się tak bardzo różni ode mnie, od pani, która serwowała nam pyszną herbatę?
No jestem niestandardowo szczupły. Mam heterochromię oczu, czyli jedno oko mam trochę ciemniejsze, a drugie jaśniejsze. Jesteśmy z tego samego gatunku. No. Miałem ten sam program edukacji w szkole. Chodziłem do takiej samej podstawówki jak wszyscy moi rówieśnicy. Do tego samego liceum. Pisałem taką samą maturę jak cały kraj. Więc myślę, że jedyne, co może mnie różnić od niektórych, to, że ja zakochuję się w mężczyznach, a inni zakochują się w kobietach. Ale dzielimy te same marzenia, te same nadzieje, te same plany na przyszłość. Wszyscy chcemy spokoju, wszyscy chcemy jakoś sobie żyć. Pragniemy takiego poczucia bezpieczeństwa, więc myślę, że więcej nas łączy niż dzieli.